Naukowe zero dzisiaj na bardzo poważnie. Może się to wydawać nieodpowiednie, może przewrotne, może po prostu nie fair, ale w Waletynki postanowiłem zrobić materiał o dewastującym wpływie pornografii na mózgi naszych dzieci. Czy jesteś pewien, że twoje dziecko w tym momencie nie ogląda porno?
Sponsorem głównym kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla branży IT.
Procent 16-latków przyznaje się do oglądania pornografii w internecie, a po raz pierwszy z materiałami tego typu dzieci stykają się w wieku 11 lat. Pornografia zmienia mózgi naszych dzieci. Dosłownie je zmienia. Na kanale Nauka to Lubię znajdziecie wrzucony przed chwilą film podsumowujący wyniki wielu badań na ten temat. Zobaczcie go, podeślijcie znajomym. To naprawdę ważny temat. A dzisiaj w ramach Naukowego Zero zapraszam na w zasadzie dwie rozmowy. One będą się przenikały, bo pornografia, w zasadzie wolny i niczym nieograniczony dostęp do pornografii w sieci, to temat przynajmniej dwuwątkowy. Pierwsza sprawa to wpływ samych treści porno na młode mózgi. Na ten temat porozmawiam z profesorem Mateuszem Golą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Profesor Gola jest specjalistą w zakresie neuronauki, szczególnie uzależnień behawioralnych. Ale serwisy internetowe to także miejsca, przez które do naszych telefonów czy komputerów przedostaje się sporo treści, które mogą nas szpiegować, podsłuchiwać czy okradać. I o tym aspekcie sprawy porozmawiam z Mateuszem Chrobokiem, ekspertem od spraw technologii cyfrowych, w tym bezpieczeństwa cyfrowego z Fundacji Nauka to Lubię. Mam takie marzenie, że być może ten, a może podobne materiały rozpoczną dyskusję na temat nieograniczonego w Polsce, nieograniczonego dostępu dzieci, nawet małych dzieci i młodzieży do treści, których te dzieci, ta młodzież nigdy nie powinny widzieć. I jeszcze jeden aspekt, i on bardziej dotyczy osób dorosłych. Model biznesowy dużych serwisów oferujących treści pornograficzne nie jest oparty o abonament, który czasami się tam płaci. Jest oparty o handel informacjami o użytkownikach, a tryb incognito w wyszukiwarce internetowej nie zabezpiecza nikogo przed tym, żeby jego dane wypłynęły na zewnątrz. Cześć Mateuszu, dziękuję Ci, że znalazłeś dla mnie czas. Rozumiem, że Ty teraz jesteś w San Diego.
Cześć Tomku, tak, zgadza się. Jestem na University of California San Diego w południowej Kalifornii.
Pornografia nie kojarzy się z tematem naukowym. Kojarzy się dla niektórych pewnie z rozrywką, dla innych z kwestiami moralności, etyki. Ty zajmujesz się naukowo pornografią. Powiedz w pięciu słowach albo w pięciu zdaniach, który aspekt pornografii interesuje Ciebie jako właśnie naukowca.
Tak, rzeczywiście wiele razy słyszałem, zaczynając zajmować się naukowo pornografią, że to nie jest temat naukowy, natomiast dla nauki nic nie jest obce. To, co mnie najbardziej interesuje, to kwestia tego, dlaczego niektóre osoby rozwijają takie problematyczne wzorce korzystania z pornografii, przypominając sobie właśnie uzależnienie nauk. 10 lat temu, gdy zaczynaliśmy te badania, no, większość osób twierdziła, że nie można się od pornografii uzależnić. Aktualnie od zeszłego roku Światowa Organizacja Zdrowia już oficjalnie rozpoznaje coś takiego jak kompulsywne zachowania seksualne, w tym właśnie kompulsywne korzystanie z pornografii jako problem. No i dzięki właśnie nauce, badaniom mózgu, badaniom psychologicznym można było sprawdzić, jakie są mechanizmy tego, też pokazać, że dla niektórych osób po prostu jest to bardzo problemowe zachowanie. No i te zmiany w mózgu przypominają te same, które widzimy w innych uzależnieniach.
Jak pornografia wpływa na mózg dziecka? Bo to się wydaje być sprawa szczególnie wrażliwa, drażliwa i ważna.
Mózg dzieci i młodzieży jest bardziej podatny na różne zmiany związane z neuroplastycznością. Dzięki temu szybko się uczymy, ale też możemy się uczyć rzeczy, które są dla nas niekorzystne. Szczególnie te obszary mózgu, które rozwijają się najdłużej, czyli kora czołowa, te obszary, które pozwalają nam kontrolować nasze zachowanie, osiągać długoterminowe cele, powstrzymywać się od jakichś impulsywnych zachowań i tak dalej. One rozwijają się do 21, do 23 roku życia. No i jeśli jesteśmy wcześniej wystawieni na zachowania bądź substancje, które dają nam nienaturalnie dużo stymulacji, no to to może powodować właśnie słabszy rozwój tych obszarów, zwiększoną impulsywność.
W badaniach, na które powołuję się w filmie, który zrobiłem na kanał Nauka to Lubię, przytaczam raporty naukowe, które przez analizę skrzyżowaną z deklaracjami młodych ludzi, ile czasu spędzają oglądając treści pornograficzne, z tych badań wynika, że mają dużo większe szanse na to, żeby budować na przykład zaburzone relacje. Kwestie koncentracji zupełnie inaczej wyglądają. Autorzy tych badań wręcz mówią, że pornografia zmienia fizjologicznie działanie mózgu młodego człowieka. Czy ty jako naukowiec to potwierdzasz, zaprzeczasz temu, niuansujesz?
To, co widzimy u osób dorosłych, i tutaj warto podkreślić, że około w tym momencie prawie 1/3 wszystkich badań mózgu dotyczących pornografii i mózgu pochodzi z mojego zespołu badawczego, z naszego laboratorium, to, że u osób dorosłych rzeczywiście takie korzystanie z pornografii właśnie nałogowe, prawie codzienne czy wiele razy dziennie, ono się wiąże z konkretnymi zmianami w układzie dopaminergicznym, które to zmiany powodują właśnie bardzo silne takie głody nałogowe, trudno się powstrzymać później przed tym, utratę kontroli nad zachowaniem, no i niemożliwość po prostu redukcji tych zachowań czy zaprzestania oglądania pornografii. I to są zmiany, które widzimy po prostu w różnego rodzaju innych nałogach. No trudno sobie wyobrazić, żeby w przypadku mózgu dziecka coś takiego też nie następowało i nie następowało szybciej.
Moim zdaniem przede wszystkim należy edukować rodziców, ponieważ są metody ochrony urządzeń końcowych, jeżeli chodzi o dostęp do takich treści, po to, żeby ochronić swoją sieć domową, ochronić urządzenia, z których dzieci korzystają i edukować, ale to myślę, że jest temat na Akademię Cyfrowego Rodzica.
Gdy mówimy o takich nałogach jak na przykład palenie papierosów, czy picie alkoholu, czy zażywanie narkotyków, opisujemy to jako czynnik degradujący, czy czynnik mocno zmieniający niekorzystnie zachowania. Czy to działa w przypadku pornografii?
Jest duże, jest wysokie prawdopodobieństwo tego, że to zmienia zachowania seksualne i je kształtuje. I tutaj, no, co prawda mamy większość badań, to są badania korelacyjne, a nie podłużne, czyli takie, gdzie te zmiany śledzimy u danej osoby przez lata. Natomiast tak, widzimy przede wszystkim w wielu badaniach takie związki oglądania częstego pornografii z większym niepokojem i stresem związanym z pierwszymi kontaktami seksualnymi, z większymi trudnościami z akceptacją obrazu swojego ciała, z zadowoleniem ze swojego ciała, z większego rodzaju właśnie niepewnością, jeśli chodzi o podejmowanie później współżycia seksualnego. Co więcej, badania coraz częściej pokazują też, że te treści pornograficzne kształtują konkretne upodobania i zachowania seksualne. W najnowszym, takim bardzo dużym, szerokim badaniu prowadzonym w Stanach Zjednoczonych dotyczącym seksualności nastolatków, widzimy na przykład, że takim ostatnim bardzo mocnym trendem z tych zachowań, które się kształtują, jest przyduszanie podczas seksu. Tutaj no, to są zachowania, które są niebezpieczne, bo one mogą podprowadzić właśnie do niedotlenienia, utraty przytomności czasami i tak dalej, ale jednocześnie widzimy, że w tym pokoleniu właśnie aktualnych nastolatków około 60% dziewcząt, 30% chłopaków no po prostu tego typu zachowania stosuje podczas swoich pierwszych kontaktów seksualnych.
Są takie miejsca, gdzie można znaleźć pornografię dziecięcą, gdzie można znaleźć pornografię, która jest takim zjawiskiem, to się ładnie z angielskiego nazywa revenge porn, czyli w sytuacji, kiedy jakaś para na przykład ze sobą zrywa, no to ta osoba, jedna z tych osób wrzuca taką pornografię do sieci po to, żeby zrobić na złość tej drugiej osobie. I to jest dosyć częste zjawisko, które jest bardzo trudne do moderacji. I na przykład w 2010 roku, kiedy właśnie podzielił się jednym z takich raportów, tam na początku ta moderacja treści była manualna, to jest historia człowieka, który zajmował się taką treścią, właśnie takim revenge porn, który mówi, że usuwał ten sam film paręnaście razy, bo ktoś uporczywie próbował go wrzucić, żeby zrobić po prostu komuś przykrość.
Jakie są motywy młodych ludzi? Bo nie chcę się tutaj posługiwać jakimiś intuicjami, ale jakie są motywy naukowo zbadane młodych ludzi, że ci tak chętnie sięgają do treści pornograficznych?
To akurat jest całkiem nieźle zbadane i tutaj te motywy różnią się w zależności od grupy wiekowej. Przede wszystkim taką rzeczą, która jest szokująca, dla nas była szokująca, jak prowadziliśmy badania dotyczące tego, jak dzieci i młodzież sięgają po pornografię, to, że w grupie wiekowej od 7 do 10 lat około 25% i chłopców, i dziewcząt przynajmniej raz w miesiącu zagląda na strony pornograficzne.
Mówisz teraz o badaniach międzynarodowych, amerykańskich czy polskich?
To badanie akurat było przeprowadzone na próbie polskiej. To są dane obiektywne, czyli nie pytaliśmy dzieci, jak to wygląda, tylko po prostu zakupiliśmy duże bazy danych od firmy, która śledzi zachowanie różnych grup wiekowych w internecie, po to dla celów marketingowych. Tutaj to jest opublikowane w dosyć dobrym czasopiśmie, więc można zajrzeć sobie do tej metodologii. Motywem głównym jest zazwyczaj zwykła ciekawość albo przypadek. Natomiast później, jeśli przesuwamy się już w stronę tych starszych nastolatków w wieku 14, 15, 16, 17 lat, to tutaj zaczynają się już pojawiać kolejne motywy, które są bardzo niepokojące. To są motywy związane często z autoregulacją zachowania. Czyli właśnie z tym, że jeśli ktoś doświadcza stresu, lęku na przykład, to tak sobie radzi z tymi emocjami właśnie poprzez oglądanie pornografii, poprzez dystrakcję uwagi, te treści pornograficzne bardzo angażują. Czasami z uczuciem samotności, z różnego rodzaju innymi trudnymi emocjami. Właśnie ci starsi nastolatkowie zaczynają sobie w ten sposób radzić i to już jest prosta droga do takiego nałogowego korzystania. No to wtedy ta pornografia pełni rolę takiego bardzo sztywnego sposobu na radzenie sobie ze wszystkim innym w życiu i ten młody człowiek nie rozwija innych metod, żeby sobie z tymi trudnymi emocjami poradzić. A to potem powoduje problemy w relacjach i w funkcjonowaniu dalej w wieku dorosłym.
Jak ty mówisz o tych wzorcach, że one się pojawiają u około 10% nastolatków, czy one się pojawiają, czy da się to jakoś skorelować na przykład z sytuacją, nie wiem, w środowisku rodzinnym, w środowisku znajomych, czy to są rzeczy niezależne?
Częściej to są osoby, które mają wyższy poziom lęku, zwłaszcza takiego lęku społecznego. Trudniej jest im wchodzić w jakieś satysfakcjonujące relacje. Częściej to jest u osób, które generalnie mają tendencję do unikania trudności niż konfrontacji z nimi. No i wiemy, że takie cechy też pojawiają się częściej u osób, które są w rodzinach, gdzie te więzi między rodzicami i dziećmi są trudniejsze po prostu, gdzie nie ma wsparcia też ze strony rodziców. Zdrowie psychiczne tutaj rodziców koreluje, czyli jeśli rodzice mają jakieś własne problemy, to koreluje z większym ryzykiem właśnie korzystania nałogowego z pornografii.
Ci najwięksi korzystają ze sprzedawania profili, to znaczy tego, co oglądasz, jak długo, co cię interesuje, mniej więcej w jakiej jesteś grupie wiekowej. Co jest istotne, na tych serwisach takich najpopularniejszych znajdziecie też ciasteczka znanych firm, to znaczy ciasteczka Google'a, ciasteczka firm trzecich, które służą do tego, żeby was jakby obserwować i oceniać. Więc taki profil tego, co oglądacie, jest przekazywany dalej. I to w sumie jest jednym z elementów tego całego biznesu, bo część aktorów, którzy tam występują, ma też swoje inne płatne biznesy, natomiast te strony na chwilę obecną najczęściej zarabiają właśnie na profilowaniu i sprzedawaniu dalej informacji o swoich użytkownikach.
Czy z badań, które przeprowadzacie, albo z tych, które śledzisz, może w innych ośrodkach przeprowadzanych, da się w łatwy sposób udzielić odpowiedzi, jak częste oglądanie treści pornograficznych w młodym wieku wpływa na relacje społeczne, także partnerskie w przyszłości, w dalekiej przyszłości?
Częste korzystanie z pornografii będzie stwarzało większe ryzyko niezadowolenia z pierwszych relacji intymnych, zwłaszcza z tych seksualnych. I tutaj też w naszych badaniach widzimy, że u osób, u których te pierwsze doświadczenia seksualne były mniej satysfakcjonujące niż korzystanie z pornografii i masturbacja przy pornografii, w przypadku tych osób jest bardzo wysokie ryzyko, że dalej będzie się rozwijało coraz bardziej kompulsywne korzystanie z pornografii. Czyli siłą rzeczy te relacje partnerskie, intymne relacje seksualne będą na tym cierpiały. Teraz inny aspekt tego jest taki, że jakby te wczesne kontakty z pornografią, one też kształtują pewien obraz ciała, seksualności, tego czym i jak ona wygląda. I tutaj mamy cały szereg właśnie różnych negatywnych aspektów później związanych z budowaniem relacji, z budowaniem związków, no bo seksualność jest dosyć istotną częścią bliskich relacji, intymnych relacji partnerskich.
Każde z rozwiązań, które jest na świecie stosowane, ma swoje minusy. Są akcje i reakcje. W przykład w Luizjanie stało się tak, że jak tam na poziomie stanu wprowadzono weryfikację wieku, to na przykład Pornhub stwierdził, dobra, wiecie co, to jeżeli ktokolwiek przychodzi z Luizjany, to my to blokujemy, nie chcemy mieć z wami nic do czynienia. Czyli usługa przestała działać. Co oznacza, że każdy w miarę ogarnięty użytkownik internetu skorzysta z VPN-a, będzie udawał cokolwiek innego. Te najbardziej pozorne weryfikacje to są weryfikacje, gdzie po prostu serwis pyta, hej, masz 18 lat, czy tam 21, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz. Ktoś klika, tak, mam, wchodzę i koniec. No wiadomo, że to jest pozorne, bo każdy kliknie, że tak, że ma i wchodzi, ale w niektórych miejscach takie prawo jest na tyle liberalne. Są miejsca, gdzie to prawo jest zdecydowanie trudniejsze do obejścia, bo wymagana jest metoda weryfikacji. I tam na przykład wymagana jest albo dokument jakiś państwowy, albo informacja od, gdzie podajesz informację o swojej karcie kredytowej i to sieć kartowa podaje informację o tym, czy ty jesteś pełnoletni, czy nie, czyli zewnętrzne źródło danych, ale to jest trochę niebezpieczne, no bo teraz wchodzisz sobie na jakąś stronę, musisz udostępnić informację o swojej tożsamości. Część użytkowników na pewno nie chciałaby tego zrobić, a można też podać przecież tożsamość kogoś innego albo informację kogoś innego. Są też systemy oparte na biometrii, gdzie robisz zdjęcie, już sobie wyobrażam, że ktoś rzuca swoje zdjęcie, ale robisz zdjęcie i algorytm mówi ci, no dobra, mniej więcej tam masz powyżej tych 18 lat. Dla mnie to też jest metoda słaba. Więc skala tych rozwiązań na chwilę obecną w mojej ocenie jest taka, że albo tracisz bardzo dużo prywatności, albo serwisy mówią, nie, no dobra, stop, spadajcie, to prawo zupełnie nie ma sensu, albo jest to zupełnie prawo iluzoryczne. Wyobrażam sobie, że każdy z tego typu systemów można obejść, mając przynajmniej minimalną wiedzę.
Dlaczego po raz kolejny pojawia się w Twojej wypowiedzi, że mężczyźni częściej, chętniej korzystają niż kobiety? Czy nauka zna odpowiedź na to pytanie?
Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, natomiast mamy kilka hipotez, które testujemy. Hipoteza numer jeden to jest zwykły aspekt kulturowy. Tak tradycyjnie treści erotyczne czy pornograficzne były głównie tworzone z myślą o mężczyznach. I przez lata to były jakieś tam magazyny dla panów, dział dla panów w sklepach, w kioskach, jakaś tam drobna wystawka i tak dalej. Natomiast, no i dlatego właśnie kobiety rzadziej sięgały po tego typu materiały, to nie było dla nich atrakcyjne albo było stygmatyzowane. Natomiast aktualnie no, ta pornografia jest tworzona też już z myślą o kobietach, coraz częściej, jakoś pasująca się bardziej w ich preferencje. No i też dzięki szerokiemu dostępowi do internetu za pomocą urządzeń mobilnych ten dostęp jest bardzo taki prywatny, nie ma tej stygmatyzacji. No i przypuszczamy, że to się będzie po prostu wyrównywało i rzeczywiście dane to potwierdzają. Z roku na rok rośnie odsetek kobiet korzystających z pornografii. W pewnym momencie albo już w niektórych krajach on już dorównał mężczyznom. To jest około połowa populacji. Zazwyczaj mamy połowę, która nie jest w ogóle zainteresowana regularnym korzystaniem z tych materiałów. Natomiast to, co obserwujemy u dzieci, no to te odsetki się wyrównały już lata temu. Już nawet w 2016 roku widzieliśmy, że wśród dzieci, które wchodzą na strony z pornografią, te odsetki już były równe w 2016 roku.
Jak ty mówisz, będą się zmagały z tym problemem, to masz na myśli tylko to, że no właśnie brak umiejętności koncentracji, czy to, że pornografia staje się takim lekarstwem a tak naprawdę narkotykiem, ale lekarstwem na wszelkiego rodzaju napięcia i stresy? Czy ty masz na myśli coś więcej, na przykład zmiany w mózgu związane z tym systemem nagrody, który przestaje działać tak, jak powinien działać, w efekcie wszelkie czynniki, które normalnie wyrzucają nam dopaminę, także takie neutralne, bym powiedział, spotkanie ze znajomymi, smaczne jedzenie, dobry film, po prostu przestają działać, a nasze życie staje się no właśnie taką pustynią emocjonalną.
Dokładnie to, Tomku, i jeszcze więcej. Jeśli spojrzymy sobie na te kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, też na badania, które prowadziliśmy już u osób dorosłych, które w sposób właśnie nałogowy korzystają z pornografii, no to tam widzimy bardzo potężne zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Ten układ dopaminergiczny staje się bardzo hiperaktywny na wszystkie rzeczy, które z tą pornografią się kojarzą. To powoduje tak zwane głody nałogowe, czyli trudno jest się powstrzymać od sięgnięcia po tą pornografię i często to przychodzi w zupełnie niespodziewanych momentach dla danej osoby. No i po prostu to też się często przejawia w konkretnych takich ciągach pornograficznych, czyli ktoś spędza przy tej pornografii nie 15 minut, jak przeciętny użytkownik, tylko to idzie w godziny i często to są po prostu takie wielodniowe, takie wielogodzinne sesje, czy wiele sesji podczas danego dnia. To demobilizuje funkcjonowanie danej osoby, dezorganizuje funkcjonowanie danej osoby. No i tutaj widzimy też w tych kryteriach, które Światowa Organizacja zaproponowała i widzimy wśród osób, z którymi pracowaliśmy, tysięcy osób, że to się przejawia w tak rozpadzie relacji bliskich, po prostu motywacja do budowania tych relacji pada. I to nie mówimy już tylko o relacjach właśnie partnerskich, małżeństwach i tak dalej, rodzinnych, tylko też przyjaźnie bardzo często są zaniedbywane. Zaniedbywana jest edukacja, praca, często ludzie tracą pracę z tego powodu, nie są w stanie po prostu na czas wykonywać swoich zadań, wywiązywać się z obowiązków. Następna rzecz, która jest dosyć istotna, zaniedbują swoje pasje, hobby, rozwój, zdrowie. No generalnie to poczucie utraty kontroli nad własnym życiem jest czymś bardzo dramatycznym, no i nierzadko prowadzi właśnie do rozwoju też depresji, zaburzeń lękowych. No to są duże konsekwencje, czasami bardzo rujnujące życie.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Temat pornografii zwykle wywołuje w towarzystwie uśmieszek politowania, uśmieszek pogardy. W zasadzie takie to trochę nienowoczesne dyskutować o negatywnym wpływie pornografii, chociażby na rozwój czy na emocjonalność młodego człowieka. Ja uważam, że powinno się na ten temat dyskutować i właśnie dlatego dzisiaj zrobiłem ten materiał. Dziękuję bardzo za uwagę.
Sponsorem głównym kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla branży IT.